rozdział 70. Stan świata i jego mieszkańców, tydzień wcześniej ja po prostu nie mogę z nią pracować, księżniczko. O, ona jest taka arogancka, nieznośna i leniwa. No, przepraszam bardzo, że chcę trochę odpocząć, skoro świat od kilku lat sra mi się na głowę. I jeszcze jest prostaka, niegrzeczna i nie potrafi przestrzegać prostych zasad. W nauce dobry nauczyciel musi znać wszystkie reguły, dobry uczeń wszystkie wyjątki. Ta też chodziłam do szkoły dla utalentowanych jednorożców, matko jebco. No to przynajmniej zachowuj się odpowiednio, ty uparta krowo. Mam dyplom. Będę się zachowywać, jak mi się podoba, siedząc na tronie. Celestia spoglądała na parę kłócących się jednorożców przed sobą z rozbawionym wyrazem pyska. Shooting Star był wyraźnie poddenerwowany, z potarganą grzywą i ciemnymi cieniami pod oczami. Lyra natomiast miała swoją zwykłą, znudzoną minę. To nie była pierwsza taka sytuacja. Para ścierała się ze sobą od momentu, gdy zaczęli współpracować. Pierwsza sprzeczka wybuchła krótko po przydzieleniu im zadania. Shooting Star chciał zacząć od ustalenia, czego potrzebują ludzie, by zintegrować się z ekwestriańskim społeczeństwem, zapasów, zasobów, ziemi i tym podobnych. Lyra znalazła gdzieś w pałacu wygodną kanapę i natychmiast się na niej zdrzemnęła. Gdy Shooting Star ją znalazł, próbował namówić ją do pomocy. Łatwiej by mu było napełnić dziurawy wiadro wodą. Podobne sceny zdarzały się przez ostatnie kilka dni, gdy para kłóciła się o takie proste kwestie jak rodzaj pożywienia dla ludzi i skąd je wziąć. Pory kończyły się krzykami, po czym oboje odchodzili wściekli. Nawet teraz oboje byli na granicy wytrzymałości. Z nosami niemalże stykającymi się wymieniali obelgi i kontynuowaliby to dalej, Celestia nie postanowiła interweniować. Dość. Jedno słowo, ledwie głośniejsze niż szept, wystarczyłoby w sali tronowej znów zapanowała cisza. Wstając, Celestia zaczęła schodzić po stopniach podium do pary. Zdaję sobie sprawę, że warunki nie są idealne dla żadnego z was i jasne jest, że wasze osobowości się ścierają. Nie proszę was jednak o bliskość czy nawet przyjaźń. Proszę was, byście odłożyli różnice na bok i wspólnie pracowali nad poprawieniem życia całego gatunku. Stanąwszy u podnóża podium, spojrzała na oba kucyki. Shoot ten Star miał przynajmniej tyle przyzwoitości, by wyglądać na zawstydzonego. Lyra niekoniecznie. Patrzyła na Celestię z lekkim grymasem na pysku. Celestia odwzajemniła spojrzenie. Panno Heartstrings, wiem, że ostatni rok nie był dla ciebie łaskawy. Możesz to powtórzyć, mruknęła pod nosem Lyra. Celestia kontynuowała, jakby tego nie słyszała. Jestem pewna, że chciałabyś niczego więcej niż wrócić do domu i zostawić ten cały bałagan za sobą. Niestety, obecnie jesteś jedyną znaną nam osobą, która rozumie ludzi. Oznacza to, że na razie jesteś naszą główną tłumaczką, chyba że znajdziemy kogoś o podobnych zdolnościach, uniosła brew. Czy znasz może kogoś, kogo moglibyśmy poprosić o pomoc? Lyra przez chwilę milczała, się w język. Znam zebrę, który mógłby pasować do opisu, ale odmawiam współpracy z nim z powodu naszej wspólnej historii. Odmawiasz współpracy, czy po prostu ci się to nie podoba? Spytała Celestia. Pystka Lyry był wystarczającą odpowiedzią. W takim razie sugeruję, byś zaczęła współpracować z twoim partnerem, dodała skinieniem głowy wskazując na Shooting Stara. Im szybciej skończycie pracę, tym szybciej będziecie mogli opuścić pałac i Canterlot. Lyra otworzyła pysk, poza tym technicznie rzecz biorąc, nadal jesteś pacjentką szpitala psychiatrycznego tutaj w Canterlocie, dodała Celestia. Jedna z pielęgniarek nawet zajrzała do pałacu, by zapytać o twój powrót. Tylko po to, by znów go zamknąć. Patrzyła na Celestię z niemym niedowierzaniem. Czy pani mnie szantażuje? Spytała w końcu. Nie, odparła cicho Celestia. Przypominam ci tylko, jak bardzo poprawiły się twoje warunki życia. Kucharze w pałacu przygotowują, co chcesz, masz najlepsze dostępne warunki i wolność, by być tak upartą, jak tylko zechcesz. Ośnocium lepiej niż w szpitalu psychiatrycznym, prawda? No, jeśli tak to ujmiesz, burknęła Lyra. Przez chwilę wpatrywała się w podłogę, jej pysk wykrzywiony w grymasie, po czym westchnęła. Dobra, dobra, niech będzie. Pomogę, ale... Uniosła kopytko, jest jedna rzecz, której potrzebuję, zanim zaczniemy. I co to może być? Spytała Celestia. Muszę, żeby ktoś przyniósł moją lirę z magazynu w Ponyville, mruknęła Lyra, uszy po sobie i lekko się rumieniąc. To już trochę minęło, odkąd ostatnio na niej grałam. Po pysku Celestii powoli rozlał się uśmiech. Jestem pewna, że da się to załatwić. Wkrótce sama się tam wybieram i poproszę jednego z moich strażników, by ją dla ciebie przyniósł. Czy to akceptowalne? Chyba się zgodzę, odparła Lyra, drgając uchem. Tylko niech będzie ostrożny. I przysięgam, jeśli Bon-Bon coś jej zrobiła, urwała, mrucząc coś pod nosem. W takim razie zostawiam was z waszą pracą, powiedziała Celestia. Dziękuję, księżniczko, rzekł Shooting Star, kłaniając się. Przepraszam, że zabieraliśmy pani cenny czas. Kierując się ku nowo zamontowanym drzwiom sali tronowej, Celestia rzuciła przez ramię. To żaden problem, badaczu Star. Tylko postarajcie się, by to nie pochłonęło waszej pracy ponownie. Musimy sobie nawzajem pomagać, szczególnie teraz po tym, co się tu wydarzyło. Odwróciła głowę, ale nie zanim usłyszała fragment cichej rozmowy pary. Więc możemy już iść? Spytał Shooting Star. Co? A no, jasne, odparła Lyra. Wiesz co? Zjedzmy pizzę i dopiero potem zabierzmy się do roboty. Nie ma sensu zajmować się ludźmi na pusty żołądek. Ciczy, czy możemy wziąć z tej pizzerii na Saddle Drive? No jasne. Gdzie indziej w tym mieście dostaniesz porządną pizzę? Z uśmiechem na pysku Celestia opuściła salę tronową, pozwalając, by drzwi cicho się za nią zamknęły. Czterej królewscy strażnicy ustawieni po obu stronach wejścia natychmiast podążyli za nią, gdy szła korytarzem. Na ścianach i podłodze wciąż widoczne były ślady po czarach, ale personel sprzątający zrobił dotąd znakomitą robotę i korytarze pałacu znów zaczynały wyglądać jak nowe. Były pewne części zamku, głównie te, które Discord zniszczył, próbując dostać się do Twilight i jej przyjaciół, których naprawa zajmie więcej czasu, ale ogólnie rzecz biorąc, zamek Canterlot powoli wracał do normy. Skręcając za róg korytarza, Celestia mrugnęła zaskoczona, gdy o mało nie zderzyła się nos w nos z Luną, która szła z przeciwnej strony. Obie siostry cofnęły się. Ich skrzydła lekko się rozpostarły, przez co Luna prawie upuściła teczki, które trzymała pod jednym, zanim złapała je w magię. Ich strażnicy tylko się sobie przyglądali, terej królewscy strażnicy badając czterech strażników księżycowych z wyciszoną ostrożnością. Choć tylko magowie wojny mogli być dotknięci kontrolą umysłów byłego arcymaga, wydarzenia te i tak wystarczyły, by wywołać napięcie między frakcjami w straży. Siostro, powiedziała cicho Luna, patrząc na Celestię. Wybacz, nie usłyszałyśmy twojego nadejścia. Poprawiając teczki, schowała je z powrotem pod skrzydło. Celestia pokręciła głową. Nie to moja wina, Lulu. Myślami byłam gdzie indziej i nie usłyszałam cię. Ach, Luna skinęła głową. Martwisz się swoją podróżą do Ponyville, co? Nie martwię się, odparła Celestia. Tylko zastanawiam się, jak przyjmą wiadomość. Tak samo jak zawsze, odparła Luna z lekkim uśmiechem. Ze współczuciem, z ekscytacją i może imprezą na cześć wydarzenia, jeśli Pink je postawi na swoim. Być może, westchnęła Celestia. Mam tylko nadzieję, że nie wyrządzam więcej szkody niż pożytku. Ostatnio wydaje się, że tylko pogarszam sytuczycki, gdy chodzi o cokolwiek związanego z Maxem. Luna uśmiechnęła się. Cóż, biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich dni, myślę, że kot już wyszedł z worka. Ponyville i tak się dowie prędzej czy później. Może lepiej prędzej, nie sądzisz? Chyba tak, odparła Celestia, cicho nucąc. Przez chwilę wpatrywała się w dal, po czym spojrzała na siostrę. Ty też wyruszasz w swoją misję? Tak, odparła zmęczona Luna. Tempest nie da nam spokoju, dopóki się tym nie zajmiemy. W takim razie życzę ci powodzenia, droga siostro. Powiedziała Celestia, pochylając się, by szybko się z Luną potrzeć noskami, co zostało odwzajemnione. A teraz, jeśli pozwolisz, muszę już iść. Chciałabym dotrzeć do Ponyville, zanim zrobi się znacznie później. Baw się dobrze, droga siostro, odparła Luna. I proszę, postaraj się nie spędzać zbyt wiele czasu na jedzeniu ciast i piciu herbaty. Nie robię tego aż tak często, odparła Celestia, ruszając korytarzem, jej strażnicy lojalnie podążając za nią. Oczywiście, że nie, burknęła Luna pod nosem. Po prostu masz największy zad w Ekwestrii z jakiegoś innego powodu. Potrząsając głową, ale wciąż się uśmiechając, odwróciła się i poszła w przeciwnym kierunku. Przemierzając korytarze, Luna skierowała się w stronę biur koszar. Wszystkie były puste, drzwi szeroko otwarte, z wyjątkiem jednego na końcu korytarza. To właśnie do niego zmierzała księżniczka Luna. Zatrzymując się przed zamkniętymi drzwiami, spojrzała na swoją świtę. Proszę, zaczekajcie tutaj. Nie będziemy długo. To powiedziawszy, otworzyła drzwi i weszła do środka, dbając o to, by zamknąć je za sobą. Pokój był pusty, kiem stołu na środku, pod migoczącym światłem. Trzy kucyki siedziały po drugiej stronie stołu, z dala od drzwi, i spojrzały w górę, gdy Luna weszła. Avera, Ebony i Primrose były w różnym stopniu obandażowane. Avera miała najmniej kilka bandaży na ciele ze skrzydłem przyklejonym taśmą do boku. Ebony była w podobnym stanie, choć miała więcej bandaży na pysku i szyi. Primrose była wyraźnie w najgorszym stanie, jej klatka piersiowa owinięta grubą warstwą bandaży. Miała przy sobie kroplówkę, zestaw worków z krwią i płynami podłączonymi do przednich nóg i szyi. Miała ciemne cienie pod oczami, a jej oddech był ciężki. Wszystkie poruszyły się, by wstać, gdy Luna weszła, ale ta skinęła skrzydłem, by pozostały na miejscu. Proszę, nie ma potrzeby. Siadając na pustym krześle naprzeciw trio, wyjęła teczki spod skrzydła i położyła je na stole. W pokoju zapadła napięta cisza, przerywana tylko szelestem papierów, gdy Luna zaczęła przewracać strony w teczkach. Po kilku minutach napięcie stało się zbyt duże dla Avery, która nerwowo drgnęła. No już, przejdź do rzeczy, warknęła. Nie przeciągaj tego, wszyscy wiemy, o co chodzi. Luna mrugnęła, odrywając wzrok od dokumentów, spojrzała na trio nieprzenikliwie, po czym westchnęła. No dobrze. Oparła się na krześle, jej wyraz pyska stał się zimny i wyrachowany. Porucznik Avera Noctus z nadchodzącego świtu, powiedziała powoli. Major Ebony Rose z magów wojny, Primrose, kapitan Straży Księżycowej. Wszystkie jesteście tu dziś, by odpowiedzieć na zarzuty postawione przez kapitana Tempest Barrage. Oto one, rozświetlając róg, uniosła kilka kartek w magii i zaczęła czytać. Niezdolność do ochrony waszego podopiecznego przed atakiem pierwszego dnia służby. Zanim którekolwiek z trio zdążyło odpowiedzieć, Luna odłożyła kartkę na bok. Ten zarzut jest pomijany, ponieważ nie miałyście odpowiedniego czasu na przygotowanie się lub zapoznanie z podopiecznym i otoczeniem, powiedziała. Trio spojrzało na nią jak sowy, gdy przeszła do następnej kartki. Następny jest zarzut dotyczący wydarzeń na gali, kontynuowała Luna, gdy wszystkie opuściłyście podopiecznego, co doprowadziło do jego niemal porwania przez księcia Bluebluda. Jednak biorąc pod uwagę okoliczności oraz prośbę księżnej Vinyl Scratch, byłej kapitana, to również jest pomijane. Trio wymieniło spojrzenia, iskra nadziei zaczynając kiełkować. Jednak szybko została zdmuchnięta przez kolejne słowa Luny. Potem jest incydent z zarażonym człowiekiem, powiedziała Luna, podnosząc odpowiednią kartkę. Nie tylko opuściłyście podopiecznego, ale doprowadziłyście do tego, że został ugryziony przez zarażonego człowieka. Jedynym powodem, dla którego wciąż żyje, jest jego wyższa temperatura ciała. Był z Rainbow i Pinki, mruknęła pod nosem Avera. Luna uniosła brył. Czy one są wyszkolonymi strażnikami? Gdy Avera pokręciła głową, kontynuowała. W takim razie nie są zastępstwem. Jedna z was powinna była z nim pójść, niezależnie od tego, kto jeszcze był z nim. Niezależnie od tego, to nie koniec listy Tempest. Zauważyła również, że pozwoliłyście podopiecznemu nielegalnie wejść na pokaz ludzi. Pozwoliłyście mu wejść do Everfree Forest zaledwie kilka dni po ataku zarażonego człowieka, a także kilka innych wykroczeń, które naszym zdaniem dodała z byle powodu, mruknęła Luna, z rozbawieniem patrząc na papiery. To obejmuje wasze zachowanie, jednak Straż Księżycowa jest nieco bardziej wyluzowana niż ich słoneczni odpowiednicy. Możemy to również przeoczyć, więc czy my wyjdziemy z tego cało? Zapytała Avera z odrobiną nadziei w głosie. Luna spojrzała na nią znad stosu papierów. Gdyby to był tylko jeden z tych zarzutów, prawdopodobnie tak, odparła. Jednak przy wszystkich razem, plus zarzut przyjęcia łapówki od cywila, obawiam się, że nie. Odkładając papiery na stół, spojrzała na nie wszystkie twardym wzrokiem. Z taką listą zarzutów przeciwko wam trzem, obawiam się, że kara jest nieunikniona. Początkowo Tempest chciała, bym postawiła was przed sądem wojskowym. Ebony i Avera drgnęły, Jednak biorąc pod uwagę waszą służbę i pomoc podczas ataku na Canterlot kilka dni temu, kara będzie łagodniejsza. A jaka to będzie kara? Zapytała Ebony, jej głos lekko się załamał. Wszystkie zostajecie zwolnione ze służby czynnej i otrzymujecie wydalenie bez honorów, oświadczyła Luna chłodno. Zachowujecie przywileje, ale nie będziecie mogły ponownie zaciągnąć się do żadnej jednostki wojskowej w swoich formacjach. Przez chwilę panowała cisza, aż w końcu Avera uderzyła kopytem w stół. Świetnie, warknęła. Tyle lat służby na marne. Po prostu zajebiście świetnie. Ebony wpatrywała się w jeden punkt na stole przed sobą. Jej twarz była pozbawiona wyrazu. Jedyną, która nie wydawała się szczególnie zmartwiona wiadomością, była Primrose, której wyraz twarzy zdradzał obojętność. I tak było już czas, by ruszyć dalej, zachrypiała. Może dla ciebie, warknęła Avera, ale ja miałam nadzieję na stabilną pracę jeszcze przez jakiś czas. Jeśli nie pamiętasz, byłam złodziejką, zanim zostałam strażniczką. Nie mam doświadczenia w żadnej innej dziedzinie. Wykorzystaj to doświadczenie, które masz, powiedziała Luna, wstając od stołu. Składając papiery z powrotem do teczek, schowała je pod skrzydło, po czym znów spojrzała na trio. Przychodzi mi do głowy pewien szlachcic, który mógłby być zainteresowany zatrudnieniem grupy ochroniarzy. Możecie się tym zająć. To mogłoby zadziałać, mruknęła Primrose. Ebony nadal wpatrywała się w stół z rozpaczą. Szlachcic, prychnęła Avera, unosząc brył. Po co szlachciance miałaby chcieć zatrudniać grupę zwolnionych strażników? Skąd w ogóle wiemy, że nas przyjmie? Nie dowiecie się, jeśli nie zapytacie go, odparła Luna, kierując się do drzwi. Avera znów otworzyła pysk, ale Primrose przycisnęła jej kopyto do pyska. Ciężko oddychając, pokręciła głową, po czym spojrzała na Lunę. A gdzie możemy znaleźć tego szlachcica? Och, to proste, odparła Luna z uśmieszkiem. Otwierając drzwi, zaczęła wychodzić z pokoju, ale nie zanim jeszcze raz się odezwała. Po prostu zgłoście się do biblioteki Złotego Dębu w Ponyville. Jestem pewna, że będzie zachwycony was znów widząc. Zaśmiała się na widok zszokowanych min trio, po czym wyszła na korytarz i zamknęła za sobą drzwi. Ciwszy się, zatrzymała się, widząc stojącą tam Tempest z Marsem na twarzy. Nie powinnaś była tego robić, burknęła. Jak pamiętamy, zostawiłaś tę decyzję nam, odparła Luna. I jako tak zajęłyśmy się tym. Zasługują na karę. I ją otrzymały. Taką, jaką uznałyśmy za stosowną. Ale dobrego dnia, kapitanie. Tym słowem Luna odwróciła się i odeszła korytarzem, jej strażnicy podążając za nią, pozostawiając Tempest samą. Idąc, Luna mruczała cicho do siebie. Musimy pamiętać, by porozmawiać z Vipurville o awansowaniu nowego kapitana. Myślimy, że porucznik Dark Knight mógłby się nadać. Przepraszam. Księżniczko, odezwał się jeden ze strażników, ale porucznik Dark Knight i Tempest nie są, no nie widzą się wzajemnie. Ciągle by się ścierali o decyzję w straży. Wiemy, odparła Luna, nie zwalniając kroku, ani nie odwracając głowy. Najwyższy czas, by kapitan Tempest przypomniała sobie, że jest kapitanem Straży Słonecznej, a nie Księżycowej. Zamilkła na chwilę, po czym dodała. Musimy też poprosić Vipurville, by przypomniała ci o awansowaniu sierżanta Stackera, skoro Avera została zwolniona, a Ivory nie żyje. Westchnąwszy, pokręciła głową. Zbyt wiele awansów z niefortunnych powodów. Grupa powoli przemierzała korytarze, kierując się z powrotem do głównej części zamku. Mijały kilka grup pokojówek, które ciężko pracowały, sprzątając pozostałości po walce. Kilku ludzi pomagało przy cięższych pracach. W powietrzu wyczuwało się lekkie napięcie, ale w większości spojrzenia kucyków były raczej ciekawe, gdy przyglądały się ludziom. Wieści o intelekcie ludzi zaczynały się rozchodzić, a reakcje były generalnie dwojakie. Akceptacja i zdumienie albo uparta odmowa przyjęcia do wiadomości, że ludzie to coś więcej niż bezmyślne zwierzęta. Niestety, większość szlachty należała do tej drugiej kategorii, choć były wyjątki, Fancy Pants i jego zwolennicy. Próba przekonania szlachty do nowych praw dotyczących ludzkości była trudną walką, a jedna pechowa alikorn wylosowała krótki patyk, gdy przyszło do tego zadania. A skoro o tym mowa, uszy Luny nastawiły się, gdy zza rogu dobiegł ją podniesiony głos. Słysząc to, jej strażnicy naprężyli się, gotując do działania. Skinęła skrzydłem, by się uspokoili, po czym wyszła, by zobaczyć, co się dzieje. Przed drzwiami jednej z sal obrad zebrała się grupa kucyków. Kilku członków przeszukania i przejęcia stało na straży, obserwując wydarzenia z kamiennymi minami, choć Luna dostrzegała drgawki irytacji na ich twarzach. Obecna była też królewska uzdrowicielka, jej oczy ukryte za charakterystyczną ślepowiązką będącą częścią munduru. W centrum grupy Twilight Sparkle właśnie czyniła reprymendę szlachciance, która wyglądała, jakby słowa wlatywały jej jednym uchem, a wylatywały drugim.
Po raz ostatni korona zapłaci za naprawę wszystkich szkód, ale nie będzie wydawać pieniędzy na ulepszenia twojego domu, warknęła Twilight. Jeśli chcesz mieć trzeci basen na swojej posesji, zapłacisz za niego sama. Szlachcianka otworzyła pysk, by odpowiedzieć, ale Twilight nie dała jej dojść do słowa. A jeśli będziesz dalej naciskać w tej sprawie, nie pozostanie mi nic innego, jak zatrzymać cię do odwołania.
Twilight, szlachcianka prychnęła, po czym odwróciła się i odeszła, zadzierając nos. Mrucząc pod nosem, Twilight usiadła i zaczęła masować skronie. Niewiarygodne. Posmyki grzywy sterczały w różnych kierunkach, a pod oczami miała ciemne cienie. Dobrze się bawisz? Zapytała Luna z uśmieszkiem, podchodząc. Uszy Twilight drgnęły. O, cześć, Luna. Nie wiedziałam, że jeszcze nie śpisz. Odpowiadając na twoje pytanie, nie, nie bawię się dobrze. Westchnąwszy, znów podniosła się na kopyta, jej usztywniona tylna noga sprawiając jej trudności. Jak księżniczka Celestia przez tyle lat sobie z tym radziła, nie tracąc przy tym rozumu, nie mam pojęcia. Próbuję opracować prawa i zasady, które pomogą każdemu kucykowi zaadaptować się do integracji ludzkich mieszkańców Equestrii w naszym społeczeństwie, ale jedyne, na czym szlachcie zależy, to znalezienie sposobów, by na tym zarobić. Nie ma w nich nic szlachetnego, dodała z warczeniem. Tak, smutno patrzeć. Stanie tia pozwoliła znaleźć się domom szlacheckim podczas mojej nieobecności, powiedziała Luna. Kiedyś tytuły i ziemię przyznawano kucykom wyłącznie za wielkie czyny, których dokonali dla korony i kraju. To dziedziczna cecha i nikt już nie zasługuje na swój tytuł. Przekazuje się go dalej, jak sweter czy rodzinny skarb.
Raczej jak parę brudnych skarpet, burknęła Twilight. Nie pomaga też fakt, że nie mogłam znaleźć dobrej pozycji dla mojej nogi, gdy siedziałam. Cały dzień mnie męczy. Jutro pewnie powiem, wychdalać i przyniosę poduszkę, żeby się położyć.
Jeśli któryś ze szlachciców będzie narzekał na brak dekorum, zapytała Luna, unosząc brył.
Wtedy zaproponuję, żeby złamać im nogę i wtedy oni też będą musieli sobie z tym poradzić, warknęła Twilight. Staram się zachować zimną krew, Luna, ale te kucyki są po prostu takie pretensjonalne, że to już nawet nie jest śmieszne. Zaciśnięcie jej kły, Twilight zamknęła oczy i wzięła głęboki oddech, rozpoczynając ćwiczenie oddechowe.
Z sukcesów miałam współpracując z Pinky Pie nad jakimś problemem, mruknęła. Nie ma potrzeby kłamać dla naszego dobra, odparła Luna z humorem.
Nie kłamie, burknęła Twilight, wracając do oddychania.
Luna obserwowała, jak powtarza ćwiczenie kilka razy, zanim jej uwagę zwróciła nadchodząca królewska uzdrowicielka. Spojrzała w dół na jednorożca, niepewna, gdzie powinna skupić wzrok, oczy klaczy były ukryte za ozdobną ślepowiązką. Dlaczego Celestia uczyniła z tego część standardowego stroju uzdrowicielek, nie miała pojęcia. Wasza wysokość, powiedziała uzdrowicielka miękkim głosem. Na podstawie tego, co wyczuwam, chciałabym poprosić, aby obowiązki księżniczki Sparkle zostały przekazane na coś mniej stresującego. Martwię się o jej zdrowie psychiczne i fizyczne.
Nie, nie, dam sobie radę, odparła Twilight. Ja tylko potrzebuję chwili oddechu. Moja noga trochę sztywna, ale to nic, z czym bym sobie nie poradziła. Naprawdę, jestem w porządku.
Całym szacunkiem, wasza wysokość, powiedziała uzdrowicielka, zwracając głowę w ogólnym kierunku Twilight. Ten poziom stresu nie jest dla was dobry ani psychicznie, ani fizycznie. Jesteście wyczerpani, wasze ciało nie może skupić się na gojeniu, a kiedy ostatnio jedliście? Twilight nadeła policzki, ale spojrzała w bok. Jak przypuszczałam, westchnęła uzdrowicielka. To otoczenie nie sprzyja leczeniu. I to nawet nie biorąc pod uwagę, jakie będą tego konsekwencje dla waszego źrebaka, więc naprawdę muszę nalegać. Słów uzdrowicielki zawisła w powietrzu oszałamiająca cisza. Kilku członków przeszukania i przejęcia, tych najbliższych Nightlightowi, zesztywnieli, wytrzeszczając oczy. Zarówno Twilight, jak i Luna zamarły, ich pyski otwarte ze zdumienia. Mój źrebak, wyjąkała Twilight. Jaja nie mam źrebaka. Jeszcze nie, ale jesteś obecnie w bardzo wczesnej ciąży, powiedziała uzdrowicielka. Wszystkie oznaki są widoczne. Inne uzdrowicielki i ja zauważyłyśmy to po całym tym zamieszaniu, kiedy badano wszystkie księżniczki. Słabo to widać, ale twoje ciało już zaczyna sprzekierować w pas część twojej naturalnej magii w stronę łona. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy jajo klacz jest w trakcie zapłodnienia i implantacji. Ale, mamrotała Twilight, marszcząc czoło, jedynym samcem, z którym byłam, jest. Urwała, a jej oczy rozszerzyły się w oszołomieniu. Interesujące, mruknęła Luna, pocierając kopytem brodę. Spoglądając na uzdrowicielkę, zapytała, czy nie jest jeszcze za wcześnie, by stwierdzić, czy rzeczywiście jest w ciąży? Ruja skończyła się dopiero kilka dni temu. Sądziliśmy, że oznaki pojawiają się później. Jak mówiłam, to bardzo słabo widoczne, ale wciąż możemy to wykryć, odpowiedziała uzdrowicielka. Jej ciało się przygotowuje, kierując magię tam, gdzie jest potrzebna, wspierać życie w jej łonie. Oczywiście wciąż istnieje szansa, że jajo się nie zagnieździ, ale szczerze wątpię. 9 razy na 10, kiedy łono jest nasycone magią klaczy, ciąża się udaje. Im więcej magii, tym większa szansa na sukces, a biorąc pod uwagę, kim jest ta konkretna klacz. Uzdrowicielka urwała i wzruszyła ramionami. Bardzo interesujące, zamruczała Luna. Przez chwilę milczała, zanim kąciki jej pyska zaczęły drgać w górę. Kto będzie bardziej podekscytowany tą wiadomością? Zastanawiamy się. Tia, Kadancy czy twoja matka? Stawiamy na tię. Ja jestem w ciąży? Zamamrotała Twilight, patrując się w przestrzeń. Podniosła kopyto i niepewnie dotknęła swojego brzucha. W ciąży? Cóż, widziałyśmy już dziwniejsze rzeczy, choć to zdecydowanie w czołówce. Powiedziała Luna cicho, po czym zwróciła się do zgromadzonych wokół nich strażników przeszukania i przejęcia. Uważamy, że najlepiej będzie, jeśli księżniczka Sparkle się na chwilę położy. Moglibyście odprowadzić ją na oddział medyczny? Tam teraz przebywa, jeśli dobrze pamiętamy. Przynajmniej do czasu, aż jej człowieka da się przenieść do prywatnego pokoju. Księżniczko, powiedziała jedna ze strażniczek, salutując, po czym trąciła Twilight kopytem. Tędy proszę pani, proszę iść z nami. Wciąż oszołomiona, Twilight posłuchała, podążając za strażniczką w kierunku skrzydła medycznego. Pozostali członkowie SAS szli za nimi, eskortując córkę swojego pułkownika. Luna patrzyła, jak odchodzą, z konfliktem emocji malującym się na pysku. Przez chwilę milczała, zanim spojrzała na jednego ze swoich strażników. Idźcie i dostawcie więcej straży wokół skrzydła medycznego. Ostatnie, czego teraz potrzebujemy, to media dowiadujące się o tym przed nią. Nigdy byśmy tego nie skończyły słuchać. Klacz zasalutowała i pośpiesznie odeszła wykonać rozkaz. Do pozostałych 3 strażników Luna skinęła skrzydłem. Chodźcie, mamy jeszcze jeden przystanek za nim. Ziewnęła, przy okazji trzaskając szczęką. Możemy się ogłosić na ranek, wieczór, cokolwiek. Odwróciła się i ponownie powłóczyła kopyta korytarzem. Tym razem dotarcie do celu zajęło nieco dłużej, ponieważ znajdowało się w zupełnie innej części pałacu. W efekcie strażniczka, którą Luna wcześniej odesłała, by wzmocnić ochronę skrzydła medycznego, zdążyła do nich dołączyć, zanim dotarli na miejsce. Zatrzymując się przed drzwiami, Luna zapukała 3 razy, po czym pchnęła je i weszła do środka. Jej strażnicy zajęli pozycję wokół drzwi, ale żaden nie wszedł za nią. Pokój był w nieładzie, 10 stołów wypełniały i tak już ciasną przestrzeń. Na blatach leżały rozmontowane resztki pancerzy i broni tereńskich ludzi. 3 całe stoły zajmowała tylko wielka zbroja, którą znaleziono, zwęglony i wykrzywiony przez magiczny ogień. Tablica obok zawierała szkic przypominający schemat składania zbroi. Luna zerknęła na chaotyczny bałagan, zanim się odezwała. Jeśli to niewłaściwy moment, zawsze możemy wrócić później. Rozległ się głośny skrzek, po czym odgłos upadającego metalowego przedmiotu, aż w końcu dr McGriffon wyjechał z bocznego pokoju na swoim zmotoryzowanym wózku inwalidzkim, przy tym charakterystyczny warkot. Jego wygląd był potargany, kosmyki piór sterczały we wszystkie strony, a pod oczami widniały ciemne cienie. Widać było, że nie spał od dłuższego czasu. Przywitał ją szerokim uśmiechem. Ach, księżniczko, nie spodziewałem się was tak wcześnie, zaćwierkał, prostując okulary. Załatwiliśmy inne sprawy sprawniej niż planowano, więc jesteśmy tu przed czasem, odparła Luna, przekraczając próg pokoju. Dobrze, dobrze. Skinął głową MacGryffon, stukając pazurami w podłokietniki wózka, powoli się obrócił, wodząc wzrokiem po morzu złomu. Naprawdę niesamowite, co udało im się zbudować, biorąc pod uwagę skromne zasoby. Nie zrozumcie mnie źle, drogi doktorze, powiedziała Luna, ale jeśli mógłbyś przejść do sedna sprawy, czyli powodu wezwania nas tutaj, bylibyśmy wdzięczni. Ponownie ziewnęła, zasłaniając pysk kopytem. Wybaczcie, chcielibyśmy to już zakończyć, aby wreszcie móc odpocząć w naszym łóżku. MacGryffon mrugnął, po czym ponownie skinął głową. Rozumiem, jeśli zechcą księstwo pójść za mną. Odwrócił się i wjechał z powrotem do bocznego pokoju, z którego się pojawił. Są tutaj. Są? Zainteresowana Luna podążyła za nim. Pokój był mniejszy od głównego i wypełniony 6 szafkami na akta. Dziesiątki papierów przypiętych było do ścian, każdy pokryty szkicami i notatkami różnych projektów, z których wiele dziwnie przypominało osobliwe urządzenie Maxa. W środku czekał MacGryffon. Gdy Luna weszła, wskazał pazurem w górę, kierując jej uwagę na sufit. Luna spojrzała w górę, by zaraz ponownie się przyjrzeć ze zdumieniem. Cóż? Zastanawialiśmy się, co się z nimi stało, powiedziała cicho, serwując nowe wystrojenie sufitu. Kilka czerwonych kapsuł wisiało w rogach pokoju, każda zawierająca kucyka zawieszonego w świecącej maś. Chociaż nieprzytomne, ich kończyny słabo drgały, a powieki poruszały się. Wśród kapsuł jeden ze zmiennokształtnych doktora przyglądał się Lunie ciekawie. Przechylił głowę, cicho ćwierknął, po czym sfrunął, lądując przed nią. Sądziliśmy, że być może uciekli z miasta w zamieszaniu. Zamruczała Luna, ale teraz widać, że tak się nie stało. Przez chwilę przyglądała się uwięzionym w kapsułach postaciom Darkflara i jego uszczuplonej bandy, cichemu cmoknęła. Cóż, jeden problem mniej. Możemy odwołać strażników z poszukiwań. Co zamierzacie z nimi zrobić? Wtrącicie ich do lochów? Zapytał MacGryffon, podjeżdżając na wózku obok niej. Luna potrząsnęła głową. Lochy zostały poważnie uszkodzone podczas ataku. Wiele cel ma teraz dziury lub brakuje w nich drzwi i krat. Nie, zostawmy ich tam, gdzie są. To wystarczy jako więzienie, dopóki nie przygotujemy innych pomieszczeń poza tym, dodała, spoglądając na zmiennokształtnego u kopyt. Stanowić będą dobry posiłek dla naszych przyjaciół. Pogłaskała jego głowę, utrzymując w odpowiedzi płynny dźwięk zadowolenia. To idealne rozwiązanie, szczebiotał Gryf. Z jakiegoś powodu te dwa robaki byli ostatnio bardziej głodne niż zwykle. Stałe źródło pożywienia zdziała cuda. Trochę trudno je karmić. Większość personelu zajęta jest sprzątaniem i naprawami. Wysłamy tu dwóch naszych gwardzistów księżycowych, powiedziała Luna, kierując się ku wyjściu. Choć są w kapsułach, nie chcemy, by zniknęli przed procesem. Pewna, że nasza siostra będzie chciała osobiście nadzorować ich osądzenie. A tak przy okazji zawołał za nią MacGryffon. Gdzie owa urocza siostra? Wysłałem po nią, bo zakładałem, że będziecie spać. Luna zatrzymała się w drzwiach. Zajmuje się czymś, co powinno być załatwione już dawno temu. Stojąc na drewnianej platformie przed ratuszem, Celestia nie mogła powstrzymać uśmiechu, rozglądając się wokół. Widać było, że Ponyville wciąż dochodzi do siebie po pnączach, które niemal pochłonęły miasteczko. Rusztowania i drabiny były wszędzie, a wiele budynków, choć dziury zostały załatane, potrzebowało nowej warstwy farby. Śmieci i gruz poukładane były w duże, uporządkowane stosy. Co jednak wywołało jej uśmiech, to kucyki kręcące się ulicy. Mimo niedawnej próby mieszkańcy Ponyville byli równie radośni co zawsze. Rozmawiali wesoło podczas pracy, co chwila wybuchając śmiechem lub śpiewem. Kucyki ziemne przemykały między tłumem, dźwigając ciężkie ładunki na swoich grzbietach. Jednorożce unosiły belki i deski, które Pegazy przybijały następnie na swoje miejsca. Nawet ci, których wiek zbyt młody czy zbyt zaawansowany uniemożliwiał pracę, pomagali na inne sposoby. Zapach gotującego się jedzenia wypełniał powietrze, gdy kanapki, zupy i inne proste potrawy były przygotowywane i wręczane tym, którzy zajęci byli odbudową. Żrebaki prześlizgiwały się przez tłum, rozdając wodę i inne zaopatrzenie. Ludzie również włączali się w akcję, choć zdawało się, że obywatele Ponyville jeszcze nie dowiedzieli się o ich niedawno ujawnionej świadomości. Z pomocą bloczków i lin pomagali przenosić ładunki zbyt ciężkie nawet dla jednorożców. Uśmiech Celestii rozszerzył się jeszcze bardziej, gdy zobaczyła małego jasnofioletowego źrebaka jednorożca siedzącego na barkach człowieka z dużo za dużym hełmem ochronnym na głowie. Z tej pozycji kierowała nim, gdy razem przenosili kosze pełne świeżo upieczonych muffintek przez tłum. Kucyki w tym miasteczku nigdy nie przestaną mnie zadziwiać, pomyślała Celestia, obserwując wciąż aktywność. Wszyscy pracowali razem w doskonałej harmonii, że nie chciała jej przerywać. Niestety, musiała. Prawy czekały na omówienie, a ta dyskusja była już spóźniona. Cicho wzdychając, podeszła do krawędzi platformy i stuknęła kopytem. Odgłos nie był głośny, a jednak jakoś zdołał zwrócić uwagę prawie każdego obecnego kucyka. Przerywając swoje zadania, zaczęli zbierać się wokół platformy. Celestia poczekała, aż większość miasteczka dotrze. Klacze i ogiery, przepraszam za odrywanie was od pracy, ale muszę poruszyć kilka kwestii. Wiem, że ostatnie dni były trudne zarówno dla Canterlot, jak i Ponyville. Postaram się być zwięzła, abyście mogli szybciej wrócić do przywracania waszego pięknego miasteczka dawnej świetności. To sprawiło, że wielu zebranych kucyków nadęło się z dumą. Celestia musiała powstrzymać chęć zaśmiania się na ten widok. Już zostało mi przedstawionych podczas tego konfliktu, kontynuowała. Kilka z nich z perspektywy czasu powinnam była przewidzieć. Powinniśmy byli przewidzieć. Zrobiła pauzę, by spojrzeć na małą grupkę ludzi zgromadzonych z tyłu tłumu. Nasz sposób życia się zmienia. Może na lepsze, może na gorsze. To wszyscy będziemy decydować w nadchodzących miesiącach. Zebrani kucyki spojrzeli na nią mrużąc oczy, a przez tłum powoli przebiegł cichy pomruk. Celestia poczekała, aż się uspokoi, zanim mówiła dalej. Szczerze mówiąc, taka sytuacja nigdy nie zdarzyła się w mojej pamięci. Nie jestem całkowicie pewna, jak właściwie ją rozwiązać. Dotyczy to zarówno nas, kucyków, jak i tych dziwnych, tajemniczych stworzeń, które nazywamy ludźmi. Wiele kucyków odwróciło się, spojrzeć na rosnącą grupę ludzi zbierających się za nimi, zanim znów skupiły uwagę na Celestii, gdy ponownie zaczęła mówić. To, co zaraz powiem, może być trudne do uwierzenia na początku, ale zapewniam was, że każde moje słowo jest prawdą, powiedziała. Na chwilę zamilkła, jakby zbierała myśli. Myślę, że najlepiej zacząć od początku. Spojrzała na morze kucyków przed sobą i zapytała: wszyscy znacie człowieka księżniczki Twilight. Wiele kucyków skinęło głowami, a kilka cichych rozmów wybuchło. Cóż, powiedziała powoli Celestia, a tłum znów zamilkł. Ta historia zaczyna się około roku temu, w dniu, gdy wysłałam go, by zamieszkał z Twilight. Siedząc na miękkiej sofie, Vinyl Scratch wpatrywała się w duże okna wychodzące na ogród, które zajmowały większość ściany. Przez nie widziała rozciągający się przed sobą wiejski krajobraz Equestrii. Było tam Ponyville, przytulnie wciśnięte między Everfree i białoogonowy las, z jeziorem siodło leniwie opływającym miasteczko. Na północy dostrzegała białe chmury i tęczowe wodospady Cloudsdale, mobilnego miasta zawieszonego wysoko na niebie. A dalej na zachód, ledwo widoczne głęboko w białoogonowym lesie, była mała wioska Okwal. Słońce zaczynało chylić się ku horyzontowi, rozlewając po ziemi ognistą, pomarańczową poświatę. Vinyl czuła jego ciepło, a umierające światło wydobywało jej wewnętrzną wampiryczną świetność. Jej zczerniałe oczy zmęczonym wzrokiem wędrowały po krajobrazie, głęboko sączyła z kufla własnoręcznie przygotowany specjalny cydr. Pozostała tak przez kilka minut, aż ciche klik oznajmiło otwarcie drzwi wejściowych. Jej ucho drgnęło, ale Vinyl wciąż wpatrywała się w okno, gdy drzwi się otwierały. Nie musiała się odwracać, by wiedzieć, kto wszedł. Zapach, dźwięk i sama obecność wystarczyły, by rozpoznała przybysza. Cicho nuciła, wchodząc głębiej do domu, każdy jej krok podkreślony szelestem przedmiotów w torbach. Gdy przeszła około połowy pokoju, Zatrzymała się i z jej ust wydobył się cichy okrzyk. Och, Vinyl, zaskoczyłaś mnie. Przez chwilę milczała, zanim zapytała, kochanie, co się stało? Na twarzy Vinyl pojawił się grymas. Dlaczego myślisz, że coś jest nie tak? Wstałaś wcześnie, padła prosta odpowiedź. Nie aż tak wcześnie, odparła cicho Vinyl, biorąc kolejny łyk z kufla, choć jej nie widziała, niemal słyszała, jak Oktawia przewraca oczami. Vinyl, proszę. Jak długo już razem mieszkamy? 8 lat, tak? 9. Właściwie, powiedziała Oktawia. A liczbę razy, gdy złapałam cię na nogach przed zachodem księżyca, mogę policzyć na kopytach. To nieprawda, oburzyła się Vinyl. Vinyl, droga, mała DJ kochana. Oktawia zbeształa ją łagodnie. Jesteś żywym stereotypem wampirzego zachowania. Gdybym nie wiedziała lepiej, pomyślałabym, że obrócisz się w popiół w świetle słonecznym, tak gorliwie go unikasz. Powiedz mi, co się dzieje. Cichym westchnieniem Vinyl odchyliła głowę do tyłu, lekko ją obracając, by spojrzeć na swoją partnerkę. Oktawia stała w korytarzu z parą sakw wypełnionych zakupami na grzbiecie. Gdy zobaczyła, że Vinyl na nią patrzy, szara klacz uśmiechnęła się słabo. W jej spojrzeniu nie było śladu strachu, mimo czarnych oczu i długich kłów, które obecnie zdobiły twarz Vinyl. Vinyl wpatrywała się w nią, po czym cicho się zaśmiała. To mnie nie przestaje zadziwiać, że te oczy nigdy cię nie przerażają. To dlatego, że widzę w nich miłość, odparła cicho Oktawia. Vinyl przez chwilę studiowała jej twarz, po czym westchnęła. Uniosła głowę, znów kierując wzrok na okno i rozciągający się za nim krajobraz. Nie mogłam spać, powiedziała cicho. Mój umysł nie daje mi spokoju. Myślisz o tym, co wydarzyło się kilka dni temu? Zapytała Oktawia, obchodząc kanapę, by znów stanąć przed Vinyl. Zachodzące słońce żufacało aureole wokół jej głowy, gdy stanęła między nim a Vinyl. Vinyl skinęła głową. O tym i o kilku innych rzeczach. Zrobiła pauzę, by opróżnić kufel. Uderzyła wargami i spojrzała na Oktawię. Jestem zmęczona, Tawia. Żyłam długo dłużej niż większość żyjących obecnie stworzeń. Ale zaczynam czuć się wyczerpana, wyciśnięta, jakbym nie miała już energii. Po prostu jestem taka zmęczona. Oktawia milczała, a gdy Vinyl podniosła wzrok, zaskoczyły ją łzy w oczach partnerki. Czy mówisz, że masz dość życia? Zapytała drżącym głosem. Co? Vinyl wzdrygnęła się. Nie, nie mam dość życia. O nie, z ulgą westchnąwszy, Oktawia otarła oczy tyłem kopyta. Nie strasz mnie tak, zbeształa ją. Brzmiałaś, no cóż, jakbyś miała już dość życia. Nie, mam, powtórzyła Vinyl życia. Mam dość polityki. Przeczesując kopyto przez grzywę, wzięła głęboki oddech. Przez większość życia mieszkałam w centrum narodowej polityki. Czy to w Dolinie Marzeń, Everfree, Canterlocie, czy gdziekolwiek indziej. Trzymałam się blisko ośrodków władzy, by zawsze być na bieżąco. Na początku było w porządku, ale teraz to już tylko męczące radzić sobie z kłótniami i lizaniem zadek. Więc co zamierzasz? Zapytała Oktawia. Wyprowadzam się, oświadczyła Vinyl. Już podjęłam decyzję. Żyć bez najnowszych informacji o wszystkim. Świat sobie poradzi beze mnie, choć raz. Opuszczam Canterlot i nie sądzę, bym wróciła tu szybko. Oktawia cicho zamruczała, lekko przechylając głowę. Gdzie się wybierasz? Do Manhattan, Baltimore? Do Ponyville, odparła cicho Vinyl. Spojrzała na Oktawię przepraszająco. Przepraszam, że rzucam to na ciebie tak nagle. Wiem, jak bardzo kochasz Canterlot. Będę wpadać w weekendy i święta i oczywiście dalej będę płacić swoją część rachunków. Bzdura, powiedziała Oktawia, wymachując kopytem. Nie ma potrzeby, żebyś mnie odwiedzała. Ciko? Vinyl spojrzała na nią, mrugając. Dlaczego? Bo jadę z tobą, odparła Oktawia, odwracając się i kierując ku kuchni. Canterlot to rzeczywiście piękne miasto, masz rację. Moja droga. Najwyższy czas na zmianę scenerii. Ty można wytrzymać tylko tyle życia w mieście, zanim zacznie się czuć przytłoczonym. Otwartość wsi będzie więcej niż mile widziana. Poza tym to wyjdzie nam obu na dobre. Dlaczego? Zapytała Vinyl, patrząc na nią zdezorientowana. Zerkając przez ramię, Oktawia zrobiła przewrotny uśmieszek. Bo moja nowa, przyszła partnerka do duetu też tam mieszka. Proszę nie ruszać się. Wpatrując się przez oftalmoskop, pielęgniarka włączyła małe światło, najpierw zaglądając w jedno oko, potem w drugie. przełączała się między nimi przez chwilę, podczas gdy mały grymas powoli rozprzestrzeniał się po jej pysku. W końcu wyłączyła światło i odłożyła przyrząd. Coś? Zapytała cicho. Sani kilka razy mrugnęła, po czym pokręciła głową. Ennic, opierając się o zagłówek łóżka w infirmarium, wpatrywała się nieruchomo przed siebie. Lewa strona jej twarzy wciąż była pozbawiona futra, choć skóra nie była już zaczerwieniona ani podrażniona. Jej grzywa straciła zwykłą puszytość i była teraz krótko przycięta. Kąciki jej warg i brzegi nozdrzy były wciąż spierzchnięte, sącząc niewielką ilość przejrzystego płynu. Ogólnie większość jej ran zdawała się goić zadziwiająco dobrze. A potem były jej oczy. Bliznowata, różowa skóra otaczała oczodoły, a to niewiele futra, które pozostało, było zwęglone i kruche. Jej fioletowe oczy, niegdyś żywiołowe i pełne życia, były teraz matowe i martwe. Białka przybrały matowo-różowy odcień, a źrenice skurczyły się do rozmiaru szpilek. Ledwo reagowały na jakiekolwiek bodźce zewnętrzne, tylko drgając w tę i z powrotem, gdy Sani próbowała się rozejrzeć. Nic, powtórzyła Sani. Drgając, skrzywiła się, a jej niewidzące oczy przez chwilę pobiegły w prawo, znieruchomiały przed sobą. Czy na pewno światło było włączone? Pielęgniarka przez chwilę patrzyła na nią ze współczuciem, po czym ponownie uniosła oftalmoskop i włączyła światło. Nie było żadnej reakcji. Coś? Zapytała pielęgniarka, choć już znała odpowiedź. Sany przez chwilę milczała, mocno się koncentrując, by wykryć jakiekolwiek zmiany. W końcu jej uszy opadły. Nie, nic. Zatem nie ma poprawy, powiedziała pielęgniarka, odkładając przyrząd. Przeciągnęła kopytem przez grzywę, po czym ciężko westchnęła. Przykro mi, pani Breeze, ale wygląda na to, że leczenie nie działa. Obawiam się, że uszkodzenie oczu jest po prostu zbyt poważne. Sany przełknęła głośno. To znaczy, że jestem. Urwała, pozostawiając pytanie niedokończone. Obawiam się, że tak, smutno odparła pielęgniarka. Przykro mi, kochanie, ale na razie nic więcej nie możemy zrobić. Zapadła cisza, gdy Sany wciąż wpatrywała się nieruchomo przed siebie, a jej dolna warga lekko drżała. Przykro mi, pani Breeze, powiedziała pielęgniarka, ale muszę kontynuować obchód. Lekarz zaraz przyjdzie omówić z panią plany na dłuższą metę. Proszę mnie zawołać, jeśli będzie pani czegoś potrzebować. Położyła przycisk przywoławczy na kolanach Sany, po czym przeszła do następnego pacjenta. Sany siedziała tam, odrętwiała. Słabo czuła słońce na futrze, gdy wpadało przez pobliskie okno, ale nie rejestrowała jego ciepła. Miękkość pościeli, ciche sygnały maszyn, stłumione głosy w oddali, była świadoma tego wszystkiego, ale były stłumione niemal jak we śnie. Tylko jedna rzecz przebiła się przez oszołomienie, które spowijało jej myśli. Była złamana. Wszą fizyczną stratą, jaką Pegas mógł ponieść, były bez wątpienia skrzydła. Jednak wzrok był bliskim drugim. Niezdolność widzenia oznaczała, że nie można swobodnie poruszać się w przestworzach. W jakim kierunku lecisz? Daleko jest ziemia. Czy na twojej drodze nie ma drzewa, budynku czy góry? Bez wzroku Pegas praktycznie nie mógł znów latać bez pomocy. Co miała zrobić? Niezdolna do latania, nie mogła już znaleźć pracy jako Pegas. Właściwie nie mogła już znaleźć żadnej pracy. Jaka rozsądna kuć chciałaby zatrudnić niewidomego Pegaza? Co ja mam zrobić? Szepnęła, łzy boleśnie wypełniając kąciki jej bezużytecznych oczu. Według mnie powinna pani poczekać na lekarza, zanim cokolwiek postanowi, proszę pani. Sani podskoczyła. Zapomniała, że Stacker był obecny, siedząc na krześle obok łóżka. W dniach od odzyskania przytomności prawie nie opuszczał jej boku. Rozmawiał z nią, informował o tym, co działo się po incydencie w Canterlocie i starał się odwrócić jej uwagę od ran. Ale pielęgniarka powiedziała, że nie mogą naprawić moich oczu, mruknęła Sani. Co lekarz mógłby zrobić? Opracować plan pomocy w rekonwalescencji, odparł Stacker. Przedstawić listę kucy, które pomogą ci przyzwyczaić się do życia. Przydzielić opiekuna, dopóki nie będziesz gotowa żyć samodzielnie. Poruszył się na krześle, powodując, że uszy Sani drgnęły. Co mam zrobić z pracą? Korona wypłaci zasiłek, aż coś znajdziesz. Ale co z... Będzie dobrze, proszę pani, powiedział łagodnie Stacker. Pewnie, że nie wrócisz do normalności, ale nie zostawimy cię samej. Zostałaś ranna w służbie korony, dbamy o swoich. Gdzie ja będę mieszkać? Westchnęła Sunny, niespokojnie osuwając się na poduszki. Ze mną, odparł Stacker. Mieszkam tu w Canterlocie, więc nie musiałabyś się daleko przeprowadzać. O ile nie pojawi się nowe zagrożenie, nadchodzący świt ma przedłużoną przerwę, więc będę miał czas pomóc ci się przyzwyczaić. Oczywiście, jeśli chcesz. Sunny zesztywniała, jej niewidzące oczy rozszerzyły się. Przez chwilę milczała, a delikatny rumieniec rozlał się po jej odsłoniętej skórze. Na jej wargach pojawił się uśmiech. Ja bardzo bym chciała. Nagle materac lekko się zatrząsł, gdy pokryty bliznami człowiek wypeł spod niego. Powstrzymując ziewnięcie, wdrapał się do łóżka Sunny, ostrożnie ją podnosząc i sadzając na swoich kolanach. Gdy człowiek ustawiał Sunny, uśmiech Stackera się poszerzył. I wygląda na to, że już mamy dla ciebie człowieka przewodnika. Sunny przechyliła głowę, jej niewidzące oczy próbując spojrzeć na człowieka, który ją teraz trzymał. Po chwili namysłu jej uśmiech również się poszerzył. Myślę, że nazwę cię obrońcą. Człowiek zaszczebiotał radośnie. Melodzik Wind obudziła się. Była to decyzja, której natychmiast pożałowała. Każdy jej zmysł był zbyt wrażliwy. Ktoś uprzejmie zatkał jej uszy watą, ale nawet wtedy hałas wokół był niemal ogłuszający. Sygnały maszyn, ostry tupot kopyt na korytarzu, skrobanie myszy gdzieś w pobliżu, słyszała to wszystko, ogrom dźwięków przyprawiał ją o zawrót głowy, a mimo wysiłków związanych z drugą parą wacików zatkanych w nozdrza, gryzący, sterylny zapach wypełniający nozdrza wcale nie pomagał. Miała kace przyjemniejsze niż to uczucie. Nadal walcząc z okowami nieprzytomności, Melodzik cmoknęła wargami, aby zaraz się zatrzymać, wyczuwając dziwny posmak na policzkach. Szybkie badanie językiem ujawniło dwie małe rurki umieszczone w kącikach ust. Co kilka sekund sączyła się z nich gęsta ciecz, dostarczając smaku, do którego przywykła przez ostatnie miesiące swojej niedoli. W przeciwieństwie do przeszłości nie krztusiła się tym dziwnym posmakiem, lecz połykała go instynktownie, niemal łapczywie. Niemal mruczała z zadowolenia, liżąc wnętrze policzków, by pochłonąć jak najwięcej płynu. Nagłe ukłucie bólu przywróciło ją jednak do rzeczywistości, gdy językiem zahaczyła o wyjątkowo ostry ząb. Ostrożnie dotknęła czubkiem języka z nowego kła, tylko po to, by znów się wzdrygnąć, kiedy się ukłuła. Skąd ty się wzięłaś? Rozmyślała o spale. Po kilku przeciągłych sekundach zastanawiania się nagle uświadomiła sobie, że znów myśli normalnie. Po raz pierwszy od wieków nikt nie szeptał w jej głowie. Żadnych liczb, żadnych słów, żadnych rozkazów. Pozostały tylko jej własne myśli. W jej umysł znów był spokojny i cichy. Tak dawno nie myślała sama za siebie. Niemal zapomniała, jakie to uczucie. Łzy napłynęły jej do oczu tylko po to, by zostać natychmiast wchłonięte przez coś. Gdy mgła w umyśle wreszcie się rozwiała, na jej miejsce wtargnęły bóle ciała. Jedno oko miała wciąż spuchnięte, a policzek czuła obolały i sztywny. Prawie nie zostało w niej energii, mięśnie dawno uległy zanikowi. Powietrze wydawało się zimne, a ciepło koca narzuconego na nią było zbawienne, choć materiał dziwnie drapał jej skrzydła. Jej nowe skrzydła. Z głębokiej studni w jej wnętrzu powróciły wspomnienia, mętne i urywane. Biała jednorożka, propozycja, obietnica, czerwone oczy, a potem ból. Droga Celestio przez krótką chwilę czuła, całe jej ciało zostało zmiażdżone i podpalone, lecz potem cisza. Była wolna. Westchnienie kogoś obok przywróciło ją do teraźniejszości, choć ciche, dzięki nowemu słuchowi brzmiało, jakby ktoś dmuchnął prosto w ucho. Wspomniane ucho obróciło się w kierunku źródła dźwięku, a uczucie przesuwających się wacików wywołało dreszcz wzdłuż boków Melodic. Kolejne westchnienie, równie bolesne jak pierwsze, poprzedziło czyjś głos. Młody, z lekkim seplenieniem. Kiedy Titi-Tien obudzi, serce Melodic podskoczyło. Nie wiem, kochanie. Odpowiedział cicho inny głos, starszy, obiecy. Jego dźwięk sprawił, że serce znów podskoczyło. Może jeszcze trochę potrwać. Pielęgniarki mówią, że jest bardzo chora. Musi odpocząć, żeby wyzdrowieć. Ma szczęście, że w ogóle żyje, jeśli to, co mówią, że jej się przytrafiło, jest prawdą. Odezwał się trzeci głos, głęboki, lecz kojący. W zamkniętych oczach Melodzik znów pojawiły się łzy. Ale tchę obudzi, prawda? Pielęgniarki chyba tak myślą, odpowiedziała kobieta, choć brzmiało to, jakby sama walczyła ze łzami. Melodik usłyszała wyraźnie cichy dźwięk przełknięcia. Pamiętaj, skarbie, przeszła przez wiele. Może być trochę inna, kiedy się obudzi. To nie ma znaczenia, odparł z przekąsem młody głos. To nadal moja Tichy. Mimo otępienia Melodik rozpoznała mówiących, zwłaszcza tego młodszego. Drażniące przezwisko, jakim ją nazywał, seplenienie spowodowane brakiem dwóch przednich zębów. W całej Equestrii tylko jeden kucyk mógł brzmieć w sposób, a to odkrycie wywołało w jej oczach nowe łzy. Musiała go zobaczyć. Z wielkim trudem Melodik otworzyła niespuchnięte oko. Ktoś owinął jej głowę białym bandażem, zakrywając oczy. Materiał był jednak na tyle cienki, że wciąż widziała otoczenie, choć wszystko tonęło w przytłumionej, białej mgle. Była wdzięczna, że tkanina była też na tyle gruba, by nadmiernie nie drażnić światłem jej oka. Oko potrzebowało chwili, by się przyzwyczaić, a i tak wszystko było zamazane. Unosząc lekko głowę, wszegła trzy białe kształty zgromadzone wokół łóżka z akcentami żółci i czerwieni. Jeden był mniejszy od pozostałych i siedział u stóp łóżka. Gdy patrzyła, mniejszy kształt nieco się wiercił, po czym jęknął. No udzi mi się. Jeden z większych kształtów poruszył się, jakby zamierzając zbeształ młodszego, lecz Melodik uprzedziła go. Zawsze ci się nudzi, śmierdziusiu. Wyszeptała ochryple. Wszystkie trzy postacie zesztywniały. Jeden z większych cicho westchnął, a najmniejszy nagle rzucił się na nią z okrzykiem Tichy. Pozostałe dwa poszły jego śladem, również wykrzykując coś i tuląc się do niej ze łzami. Melodik płakała razem z nimi, paska szybko nasiąkała łzami, przybierając krwistą barwę. Przytrzymała brata mocno, nie puszczając go, nawet gdy przybiegli uzdrowiciele, by sprawdzić, co się dzieje. Trzymała brata, nawet gdy uzdrowiciele odeszli. Po chwili pojawili się dwaj strażnicy nocy o świecących na czerwono oczach. Odciągnęli jej rodziców na bok, by porozmawiać z nimi przyciszonymi głosami. Gdy nieświadomość znów zaczęła ją ogarniać i powoli zapadała w sen, wciąż obejmowała brata i po raz pierwszy od tak dawna była szczęśliwa. Idąc korytarzem, samotna uzdrowicielka westchnęła cicho. Ten tydzień był dla niej i jej sióstr długi, ale teraz sprawy zaczynały się normować. Najpierw przytłoczyła ich ogromna liczba rannych kucyków zalewających skrzydło medyczne. Minęło trochę czasu, zanim uporali się z sytuacją, ale teraz większość pacjentów była już w stabilnym stanie. Choć niektórzy wciąż leżeli unieruchomieni z powodu obrażeń, wielu innych mogło już opuścić szpital. To nie tylko uwolniło sporo łóżek, jako że oddziały były rozrzucone po co najmniej 6 różnych salach. Ale też oznaczało mniej pacjentów dla uzdrowicieli, którzy mogli się skupić na tych najciężej rannych. To właśnie na spotkanie z jednym z takich pacjentów teraz zmierzała. Skręcając za róg korytarza, zwolniła i zatrzymała się przed jedną z sal przejętych przez uzdrowicieli. Jej róg zapłonął światłem, a drzwi rozewarły się, pozwalając jej wejść. Pomieszczenie niegdyś pełniło funkcję biura, wszystkie biurka i półki zostały usunięte. Białe prześcieradła przymocowane do okien przepuszczały część zewnętrznego światła słonecznego, jednak utrzymywały je na miękkim, komfortowym poziomie, umożliwiając przebywającym wewnątrz spokojny odpoczynek. Wzdłuż obwodu sali ustawiono łóżka medyczne z gotowym do użycia sprzętem u ich boku. Kilka z nich stało przygotowanych, z wyprasowanymi prześcieradłami, choć wiele innych było już opróżnionych, ponieważ ich mieszkańcy otrzymali wypis. Zajęte pozostały tylko dwa. Uzdrowicielka podeszła do bliższego z nich, przytłumione światło słoneczne migoczące na jej ozdobnej masce opaski na oczy. Leżała w nim jednorożna klacz o jasno-szarej sierści i białej grzywie. Nieproporcjonalnie dużo sprzętu medycznego otaczało jej brzuch i górną część ciała, oplątane rurkami i przewodami. Świecące runami taśmy otaczały dziurę w klatce piersiowej. Kamienia wciąż przylegały do fragmentów jej ciała, przesuwając się i ocierając o siebie, gdy oddychała słabo. Zatrzymując się przy łóżku, uzdrowicielka sprawdziła parametry życiowe klaczy szybkim zaklęciem wzroku. Stabilna, powiedziała cicho. Stan się poprawia, choć wciąż jest osłabiona. Zawiesiła głos, jej róg na moment zajął się jaśniejszym światłem, po czym przygasł. Rana zmniejszyła się o centymetr. Tkanka wokół niej wygląda zdrowo. Bez infekcji, bez oznak martwicy. Wszystko idzie dobrze. Podnosząc kartonową teczkę leżącą u stóp łóżka, uzdrowicielka zanotowała kilka uwag, pisząc elegancko pomimo opaski. Sprawdziła też urządzenia, dopisując dodatkowe notatki, po czym odłożyła dokumentację na miejsce. Pod maską jej pyszczek nieco się zmarszczył, gdy raz jeszcze spojrzała na klacz, skupiła się na jedynym innym pacjencie w sali. Jego oddech był nieco utrudniony, co było do przewidzenia przy posiniążonych żebrach. Mnóstwo bandaży okrywało jego ciało, specjalnie dopasowany gips ozdabiał prawą nogę. W przeciwieństwie do współlokatora miał tylko jedno podłączone urządzenie, kroplówkę prowadzącą do prawego przedramienia. Gdy uzdrowicielka podeszła, podniosła jego dokumentację i zaczęła ją przeglądać. Były tam nowe uwagi od poprzedniej uzdrowicielki, ale jego ogólny stan się nie zmienił. Przepuszczając więcej magii przez róg, przygotowała się do skanowania. Zdążyła, jego oczy nagle się otworzyły. Nie byłem do końca pewien, kiedy się obudziłem. Nie było wyraźnego momentu przejścia między nieświadomością a przebudzeniem. Nie wkraczałem powoli, niechętnie w świat jawy, jak to zwykle bywa. Nie walczyłem, by wrócić do królestwa snów, nie opierałem się nieuniknionemu ciągowi świadomości. Nie było nawet nagłego wstrząsu, jak podczas pobudki budzikiem. Nic z tego się nie wydarzyło. W jednej chwili mnie nie było, a w następnej byłem. Moje przebudzenie mogło być nagłe, ale wspomnienia nie nadążały. Mgła wisiała nad moim umysłem, zamazując myśli. Pamiętałem wszystko aż do chwili z Discordem i trafienia przez elementy, ale potem to było dezorientujące. By próbować przywołać sen, który, choć starasz się go zapamiętać, wymyka się z zasięgu. Niektóre fragmenty stały wyraziste, podczas gdy większość była tylko mętną mieszaniną kolorów, dźwięków i uczuć. Leżałem, patrując się w dziwny sufit, gdy w mojej głowie wirowały wspomnienia. Discord, Riddick, Havok, Azyl. Było coś jeszcze, lecz to wymykało się uchwyceniu. Za każdym razem, gdy próbowałem to przywołać, wspomnienia uciekały, jakby nie chciały być zapamiętane. Jedyne, co wyraźnie pamiętałem po ucieczce z azylu, to ogromne drzewo, choć nie do końca drzewo. Dlaczego myślenie o tym sprawiało, że boli mnie głowa? Próbowałem to poukładać jeszcze przez chwilę, aż poczułem, że udało mi się jakoś zorganizować większość wspomnień. Wtedy usiadłem. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłem podczas ruchu, było to, że nie odczuwałem takiej sztywności, jakiej się spodziewałem. Owszem, kończyny były ociężałe, ale brakowało typowych chrzęstów czy trzasków, które zwykle towarzyszyły moim ruchom po dłuższym śnie. Drugą rzeczą, bardziej dzięki piskowi, jaki wydała niż czemukolwiek innemu, była klacz stojąca przy moim łóżku. Miała dziwną metalową maskę zakrywającą oczy i górną część pyska. W srebrnym materiale wyryto dziwne wzory, a jej róg wystawał przez otwór na szczycie maski. Ignorując dziwną klacz, gdy próbowała mnie odwieść od zamiaru, zrzuciłem kołdrę. Już miałem zsunąć nogi z łóżka, gdy zatrzymałem się na widok gipsu na prawej nodze. Skąd ty się wzięłaś? Zamruczałem, marszcząc brew, gdy przyglądałem się gipsowi. Po kilku sekundach wzruszyłem ramionami i opuściłem nogę w gipsie na podłogę. Ostrożnie próbując na niej stanąć, skrzywiłem się. Choć ból nie był przeszywający, stanie na tej nodze bez oparcia było nieprzyjemne. Szybkie spojrzenie wokół i już chwytałem stojak do kroplówki, używając go jako prowizorycznej laski. Zrobiłem kilka próbnych kroków, testując mobilność, choć nie idealna. Mogłem poruszać się z minimalnym dyskomfortem. Na razie wystarczy. Klacz rzuciła się przed mnie, desperacko próbując zawrócić mnie do łóżka. Odsunąłem ją i skierowałem się do drzwi. Był ktoś, kogo musiałem znaleźć. Twilight Sparkle. Wyglądasz znacznie lepiej, przyjaciółko. Twilight zatrzymała się na środku korytarza, a po jej policzkach przeleciał rumieniec. Machając skrzydłami, odwróciła się i ujrzała zarówno księżniczkę Celestię, jak i Lunę, idące przez korytarz w jej stronę, w asyście trójki strażników w złotych zbrojach. Światło słoneczne sączące się przez okina odbijało się od królewskich ozdób sióstr, ich sierść lśniąc jasno. Dzięki, Luna, odparła ze słabym śmiechem. Chyba byłam bardziej przepracowana niż myślałam. Przebiegła kopytem po grzywie, która, choć nie tak nieskazitelna jak u królewskich sióstr, wyglądała znacznie lepiej niż splątane gniazdo sprzed tygodnia. Wystarczyło mi kilka dni odpoczynku. Powinnam być gotowa wrócić do obowiązków jeszcze dziś po południu. Luna skinęła głową, przy okazji niezgrabnie szturchając łokciem swą siostrę. Celestia miała tylu przyzwoitości, by się zaczerwienić. Konieczne, moja wierna uczennico, powiedziała cicho i muszę cię przeprosić. Byłam tak pochłonięta składaniem kanterlotu z powrotem w całość, że nawet nie pomyślałam o obciążeniu, które już na tobie spoczęło. Nie powinnam była zostawiać cię samej z arystokracją. Twilight otworzyła pysk, by odpowiedzieć, lecz Luna ją uprzedziła. I? Zapytała, unosząc brył. Powinnam była dać ci więcej czasu na odpoczynek i regenerację, zwłaszcza po wszystkim, co ci się przytrafiło, dodała Celestia z nieśmiałym uśmiechem. Choć to prawda, że i moja siostra, i ja również zostałyśmy dotknięte przez te wydarzenia, jedyne czego potrzebowałyśmy. To odpoczynek, aż odzyskamy magię. Ty jednak doznałeś znacznie poważniejszych ran fizycznych i duchowych, a mimo to działałeś tak dzielnie. Nie przyszło mi to do głowy. To jednak żadne usprawiedliwienie. Luna przymknęła oczy i uniosła nos do góry. A zatem? Celestia żartobliwie klepnęła siostrę po potylicy. A zatem przejmiemy obowiązki, które na ciebie nałożono. Jedyną rzeczą, jaką powinnaś się teraz przejmować, jest twoje zdrowie i dobre samopoczucie, którego raczej nie znajdziesz w Canterlocie. Poza tym jestem pewna, że twoi przyjaciele w Ponyville nie mogą się doczekać spotkania z tobą.
Wysyłacie mnie z powrotem do Ponyville? Zapytała Twilight, mrugając jak sowa.
Odparła Luna. Nie jest to rozkaz, ale obie uważamy, że tam będzie ci lepiej. Możesz zostać w Canterlocie, jeśli chcesz, ale nie będziesz mieć już żadnych królewskich obowiązków, więc może być tam trochę nudno. Twilight nerwowo przebierała kopytami. Tak, choć zastanawiałam się, kiedy wrócę, co z Maxem. Nie mogę go tu tak po prostu zostawić. Zostanie przetransportowany do szpitala w Ponyville, wyjaśniła Celestia. Jego stan jest stabilny, a według naszych uzdrowicielek nic więcej nie można już zrobić poza czekaniem, aż się obudzi.
No nie wiem, mruknęła Twilight, gryząc się w wargę.
Nie musisz podejmować decyzji od razu, zanuciła Luna. Chodźmy do jadalni. Chyba już prawie pora lunchu, co nie? Celestia skinęła głową. Rzeczywiście, sądzę, że kucharze przygotowali dla nas pyszną sałatkę makaronową. Nie powinniśmy ich przetrzymywać, spojrzała na Twilight i skinęła głową w kierunku korytarza. Dołączysz do nas? Su, wykrztusiła Twilight, mrugając w stronę Celestii. Och, właściwie miałam zamiar iść do biblioteki po nową. Zamierzała powiedzieć kążkę, ale jej żołądek wybrał ten moment, by przypomnieć klaczy, że zapomniała o śniadaniu, donośnie burcząc. Silny rumieniec rozlał się po jej pysku i zaśmiała się słabo. Chyba trochę jedzenia by mi nie zaszkodziło. Wspaniale! Zaśpiewała Luna. Rozłożyła skrzydła, okrywając nimi zarówno Celestię, jak i Twilight, po czym skierowała je w stronę jadalni. Strażnicy musieli przyspieszyć, aby nadążyć. Spieszcie się, koleżanki księżniczki. Musimy dotrzeć, zanim skończy się makaron. Czy kucharze nie przygotowują naszych posiłków osobno od reszty? Spytała Twilight, starając się utrzymać kopyta pod sobą, gdy Luna niemal pchała ją przez korytarz. Tak, westchnęła Celestia z humorem. Och, Twilight zatrzymała się. Więc o co ta krzonanina? O co krzonanina? Pisnęła Luna. To Twilight Sparkle. Każdy kucyk wie, że najlepszym sposobem na uzdrowienie ciała jest napchanie brzucha. Poza tym klacz w twoim stanie nie powinna opuszczać posiłków. Potrzebujesz jak najwięcej składników odżywczych. Celestia, która dotąd biernie podążała za siostrą z lekko rozbawionym wyrazem pyska, ożywiła się na te słowa. Och, klacz w twoim stanie? Nie zdawałam sobie sprawy, że twoja noga wciąż ci dokucza. Czemu mi nie powiedziałaś, Twilight? Głowa Luny obróciła się w stronę Twilight, a jej spojrzenie wbiło się w młodszą klacz z orlą intensywnością, powodując, że ta wydała z siebie i jeszcze jej nie powiedziałaś, powiedzieć mi co? Spytała Celestia, spoglądając na Lunę. Heh, chyba mi umknęło, zaoferowała słabo Twilight. Celestia spojrzała na nią. Co ci umknęło? Umknęło. Stwierdziła Luna sucho. Miałam zamiar jej powiedzieć, broniła się Twilight. Po prostu nie było jeszcze dobrego momentu. Tylko nie to znowu, warknęła Luna. Nie będziemy tego ciągnąć w nieskończoność, ciągnęłaś się z wyznaniem uczuć partnerowi. Twilight spojrzała na nią obrażona. Nie miałam takiego zamiaru. Po prostu jeszcze nie doszłam do tego, żeby jej powiedzieć. Luna zaczęła mówić, ale zamilkła, gdy czubek białego skrzydła dotknął jej pyska. To samo stało się z Twilight. Grupa zatrzymała się, a Celestia stanęła przed nimi, pozwalając strażnikom w końcu nadążyć. Powiedziała Celestia łagodnie. Dość więc tego. Co chciałaś mi powiedzieć, Twilight? Mrugając, Twilight otworzyła pysk, po czym się zatrzymała. Spojrzała na Lunę, która tylko wzruszyła ramionami, zwróciła wzrok na Celestię. Oblizując wargi zaczęła. Księżniczko Celestio. Nie wiem jak, ale jestem w ci, Bierzding głośny hałas sprawił, że wszystkie trzy alikorny podskoczyły, a strażnicy stanęli w gotowości. Dźwięk się powtarzał, coś stukało, stukało, stukało korytarzem w ich kierunku. Odwracając się, spojrzały w tę stronę. Strażnicy otoczyli księżniczki, przyjmując pozycję obronną. Rogi zaczęły się jarzyć, ale magia zgasła, gdy źródło zamieszania wyłoniło się zza rogu korytarza.
Max! Zawołała Twilight.
Celestia i Luna zamrugaiły. Co do? Korytarzem kulał człowiek, opierając się na stojaku do kroplówki niczym na lasce. Z każdym krokiem jego podstawa uderzała o marmurową posadzkę. Część bandaży rozluźniła się, oddech był ciężki, każdy wdech zdawał się sprawiać mu pewien dyskomfort. Mimo to szedł dalej, wzrok utkwiony w alikornach. Obudził się, głupio spytała Luna. Ojej, mruknęła Celestia, gdy człowiek potknął się lekko. Naprawdę nie powinien jeszcze chodzić. Gdy to mówiła, za humanem pojawiła się galopująca uzdrowicielka. Księżniczki, wybaczcie, krzyknęła Klacz. Próbowałam go zawrócić do łóżka, ale mnie nie słuchał. Może po prostu nie zrozumiał, powiedziała Celestia. Próbowałaś języka migowego? Klacz skinęła w głową, wciąż starając się nadążyć za człowiekiem. Tak, ale nie chcę słuchać. Tym zajmijmy szybko, zanim znowu sobie zaszkodzi, cicho stwierdziła Luna. Grupa ruszyła naprzód z Twilight na czele, aby przeciąć drogę zbłąkanemu humanowi. Zanim jednak uzdrowicielka lub księżniczki zdążyły do niego dotrzeć, z bocznego korytarza dobiegł kolejny hałas, a trzy kucyki wyskoczyły na ich ścieżkę. Strażnicy niższej rangi z odpowiednimi emblematami na zbrojach schwytały człowieka i zmusiły go do klęku. Trzeci, szlachetny jednorożec o białej sierści i czerwonej grzywie, podbiegł i bynajmniej niedelikatnie złapał humanowi głowę, wtykając mu termometr do ucha. Kilka sekund później rozległ się pisk, a ogier wyciągnął go triumfalnie. Aha, tak myślałem.
Silverstream warknęła Twilight, marszcząc oczy, przyspieszała.
Nieświadomy nadciągających kucyków, Silver machał termometrem, wykrzywiając pysk. Wiedziałem, ten human to jeden z tych potworów, które zaatakowały Canterlot, ukrywając się tuż pod nosem księżniczek, ale już nie dłużej. Gdy Silver triumfował, jeden ze strażników trzymających walczącego człowieka spojrzał przez ramię. Jego oczy rozszerzyły się na widok zbliżających się księżniczek. Jego partner, zdezorientowany reakcją, również się rozejrzał. Silver pozostawał nieświadomy. Nie ukryjesz się już dłużej, potworze, warknął Silver. Gdy cię zdemaskuję i zostaniesz odpowiednio potraktowany, księżniczki podziękują mi za moją służbę. Może nie wiem, jakie miałeś plany wobec Twilight Sparkle, ale bez wątpienia podziękuję mi za ujawnienie i gdzie wy dwaj się wybieracie. Te ostatnie słowa skierował do dwóch strażników, puścili człowieka i teraz się wycofywali. Panie, zapytał jeden z nich nerwowo, wyraźnie wskazując głową w stronę korytarza. Wciąż zwisając na człowieku, Silver się odwrócił. Zbliżających się alikornów, z których każda miała wyraz niezadowolenia, jego pysk zbladł, co było dość imponujące, biorąc pod uwagę, że jego sierść była już nieskazitelnie biała. Księżni, ach, został poderwany w górę, gdy człowiek nagle znów się podniósł, opierając się na stojaku do kroplówki. Silver wymachiwał kopytami, aż dłoń chwyciła go za gardło. Został zdjęty z ramion człowieka i znalazł się twarzą w twarz z wyglądającym na zirytowanego humanem. Teraz, słuchaj, ty, urk! Dłoń zacisnęła się wokół jego gardła. Wciąż wpatrując się w niego, człowiek warknął cicho. Zabieraj swoje pieprzone kopyta ode mnie, ty cholerny, brudny kucyku. Twilight prawie się potknęła. On mówi. I ja go rozumiem. Potrząsnąwszy Silvera ostatni raz, Max go upuścił. Obrzydliwie odbił się od twardego marmuru, zwijając się w kłębek na boku. Luna spojrzała na niego z ledwo skrywaną pogardą, gdy się zbliżyła. Poruczniku, zwróciła się do jednego z trzech strażników jej towarzyszących, zabierz tego do celi. Moja siostra i ja zajmiemy się nim później. A co z tymi dwoma pani? Zapytał porucznik, wskazując na dwóch wyglądających na nerwowych strażników. Zakładamy, że powiedział wam, że to pilne, abyście go słuchali. Luna uniosła brew. Przynajmniej mamy nadzieję, że was oszukał, byście za nim poszli, a nie my. Przyjęli jakieś łapówki. Powiedział, że życie jednej lub więcej księżniczek jest w niebezpieczeństwie. Pani, odpowiedział jeden ze strażników drżącym głosem. Luna spojrzała na parę krytycznie. No dobrze, powiedziała powoli. Wynoście się obaj. Skinąwszy głowami, dwaj strażnicy pognali korytarzem. Pewnością interesujące, stwierdziła Luna, obserwując ich odejście. Odwróciwszy się, dołączyła do Celestii i Twilight, gdy w końcu dotarły do Maxa. Uzdrowicielka badała człowieka, jej róg jarzył się, gdy skanowała jego nogę. Westchnęła z ulgą, odkrywając, że jego rany się nie pogorszyły. I co na litość boską robisz poza łóżkiem? Spytała Luna. Mogę się domyślić powodu, powiedziała Celestia z przebiegłym uśmiechem, spoglądając na Twilight, która wpatrywała się w człowieka z mieszaniną zachwytu i niepokoju. Ruszyła do przodu, skrzydła rozpostarte, gdy on zrobił krok, wyraźnie oczekując uścisku, który nigdy nie nadszedł. Wszyscy zamrugali, gdy człowiek wyminął Twilight, całkowicie ignorując jej wyraz przytul proszę. I stanął przed Celestią. Wtrywał się w jej oczy, jego twarz była pozbawiona wyrazu. Celestia odwzajemniła spojrzenie, na jej pysku pojawił się niepewny wyraz.
Max? Cicho zapytała Twilight, jej twarz była maską dezorientacji.
Luna tylko obserwowała, rozbawiona. Ich spojrzenia ciekawości i niepewności szybko zmieniły się w szok i alarm, gdy Max nagle sięgnął i uderzył Celestię prosto w pysk.